Kamil Milewski, przewodnik w Muzeum Ziemi Juna. Znajdujemy się w Muzeum Ziemi Juna, to jest adres Jeleniogórska 9 w Szklarskiej Porębie. Jakby tak powiedzieć bardzo precyzyjnie i geograficznie, to tak pomiędzy Karkonoszami i Górami Izerskimi, ale już kilka metrów w górach izerskich, ponieważ granica rozgraniczająca Góry Izerskie i Karkonosze leży na Rzece Kamiennej.
Co jest perłą muzeum?
Perłą muzeum jest piękna wystawa minerałów. Się znajduje na wystawie, ale też nie będę mówił za dużo, żeby tutaj też za dużo tajemnicy nie uchylić. Taką ekspozycją, która największe zainteresowanie wzbudza, czy też największy podziw, jest wystawa minerałów świecących w świetle ultrafioletowym. To z reguły, kiedy ludzie nas odwiedzają, to najbardziej zapada im w pamięć, kiedy gaśnie zwykłe światło, zostanie ultrafioletowe i wtedy minerały, które znajdują się w tej gablocie, pięknie zaczynają świecić, często w innych kolorach niż same te kolory posiadają.
To wchodzimy do środka.
Zapraszam. W tej sali, gdzie się teraz znajdujemy, następuje zapoznanie z postacią ducha gór. Kim on był lub też kim jest.
Kim był duch gór, czy też liczy rzepa?
A pani chce umrzeć? To jest takie imię, którego duch gór bardzo nie lubi. Zgodnie z legendami on ukręca ludziom za to kark. Jest to postać, która jest taka dosyć demoniczna, przewrotna. Bardzo lubi płatać ludziom przeróżne figle. Bardzo różne, ale generalnie jest na swój sposób panem i władcą sprawiedliwym, ponieważ dostosowuje rodzaj dowcipu do czynu, za który ten dowcip się należy. I tak na przykład duch gór potrafią dosyć niemiłosiernie się rozprawiać z co niektórymi, na przykład pozbawiając ich życia. Oczywiście, jeśli tylko na to zasłużyli. No a czasem te dowcipy były troszeczkę łagodniejsze, aczkolwiek zawsze ten ktoś na pewno je popamiętał i legendy mówią, że duch gór wykorzystywał właśnie przeróżne moce, które posiada, żeby takie figle płatać. No tak w skrócie można powiedzieć, że bardzo często zmieniał pogodę albo postać. To było właśnie kluczowe, że jeżeli gdzieś komuś figla chciał spłatać, to żeby podejść niezauważonym, nierozpoznanym, płatał mu figla pod zmianą postaci. W tej sali następuje zapoznanie z tym, kim byli Walonowie, którzy odwiedzali tutaj te tereny, dlaczego w ogóle tutaj przybywali. No to tak myślę, że mogę to powiedzieć, że przybywali tutaj po prostu po to, żeby wydobywać tutaj złoto, kamienie szlachetne i rudy metali. Tutaj w tej sali znajduje się replika średniowiecznej płuczki do złota, jako takiego narzędzia, które służyło im do tego, żeby te złoto i kamienie szlachetne wydobyć. Tutaj można dowiedzieć się, jak taka płuczka działa, czy też właściwie kim byli Walonowie, tylko żeby dowiedzieć się tego możliwie jak najlepiej, to my tutaj sugerujemy, żeby zebrać grupę, co najmniej 15 osób, zadzwonić pod nasz numer telefonu, im wcześniej, tym lepiej, i umówić się po prostu na takie oprowadzanie z przewodnikiem, podczas którego można dowiedzieć się znacznie więcej różnych ciekawych informacji, nie tylko o Walonach czy duchu gór wspomnianym, ale też o minerałach. My musimy się po prostu do każdej grupy przygotować, żeby taką grupę oprowadzić. Niemniej jednak jest to na pewno o wiele bardziej ciekawe, niż po prostu przejść samodzielnie przez muzeum i przeczytać tabliczki, które też co nieco wyjaśnia, ale z przewodnikiem można tam się więcej ciekawostek dowiedzieć. W tej sali dowiadujemy się, na czym polega różnica między minerałami a kryształami syntetycznymi. Kryształy syntetyczne to są te, które stworzył po prostu człowiek. Czegoś, co stworzył człowiek, nie można zgodnie z definicją nazwać minerałem. Ta sala, nazywana przez nas salą walońską, tutaj przede wszystkim następuje takie podsumowanie części historycznej podczas takiego zwiedzania grupowego, podczas którego jest ujawnione prawdziwe oblicze ducha gór, którego może nie będę tutaj specjalnie zdradzać. Może ktoś będzie chciał, to nas odwiedzi, wtedy się dowie, że w tej sali dochodzi do pewnego rodzaju zdemaskowania postaci ducha gór. Oprócz tego to jest też takie...
Nie chcemy go demaskować dzisiaj.
Otóż to jest na inną okazję, najlepiej u nas w muzeum, też tak jak mówię, najlepiej przy zwiedzaniu grupowym. Tutaj też w tej sali odrobinę też jest na przykład o minerałach, no w każdej właściwie co nieco tych minerałów się tematu porusza, natomiast to chodzi bardziej o takie coś, żeby uzmysłowić ludziom, czy jest to trudne, czy nie. Samo zbieranie minerałów jako hobby, czy pozyskiwanie ich... Ogólnie. Przejdziemy na górę, tam jest wystawa minerałów, to jest wystawa główna. Opowiadam tutaj głównie o właściwościach minerałów, takie, które ja sam osobiście uważam za takie najbardziej przydatne, najbardziej użyteczne, albo najciekawsze jakieś tam, które one posiadają. Także jeżeli ktoś chciałby też się coś o właściwościach minerałów dowiedzieć, także też tutaj zapraszamy.
Mają często właściwości zdrowotne.
Tak, to dosyć często się zdarza, że ludzie o to pytają i rzeczywiście są pewne minerały, które są wykorzystywane w medycynie. Jednym z moich ulubionych minerałów, który jest bardzo często często stosowany w medycynie, to jest gips, który jest najlepszy na złamania. A jeżeli chodzi o takie najczęściej zadawane pytania a propos właściwości takich leczniczych kamieni, no to wygląda to tak, że bardzo często są to rzeczy kompletnie niepotwierdzone przez naukowców. Takie są czasy, że każdy, kto umie pisać, może napisać książkę, może wymyślić, że jakiś minerał działa na coś tam, a ludzie potem to czytają, w to wierzą, to niekoniecznie musi to być prawda. No i jeżeli ktoś chciałby na przykład zweryfikować tego typu wiedzę, no to zapraszamy do nas, ja co nieco więcej na ten temat powiem. Uchylę rąbka też tajemnicy, ile jeszcze minerałów jest wykorzystywanych w medycynie.
Przetworzone minerały mamy chociażby w telefonie komórkowym, z którym się nie rozstajemy każdego dnia.
Otóż to, tylko może nie same minerały już jako takie, tylko pewne minerały są nośnikami, no to się tak ładnie mówi, pierwiastków ziem rzadkich, to ostatnio też nawet głośno o tym jest na świecie. Są przeróżne kopalnie eksploatujące takie pierwiastki, które są wykorzystywane w telefonach. Akurat jednym z takich pierwiastków, który wiem, że jest wykorzystywany, no to chociażby złoto, oczywiście w niewielkich ilościach. Są niektórzy na tym świecie, co się zajmują też potem pozyskiwaniem tego złota z telefonów, komputerów, w ogóle ze sprzętu elektronicznego. Jeżeli chodzi o same zastosowania minerałów, to jest tego naprawdę bardzo dużo i tak naprawdę też nie sposób, żeby jeden człowiek wszystko ogarnął, bo jest tego za dużo. W codziennym życiu takie najczęstsze zastosowanie jakiegoś minerału, myślę, że mogę teraz o tym powiedzieć, to jest po prostu sól kamienna. Minerał nazywa się halit i można powiedzieć, że ten minerał ma moc przyprawiania zupy. Tu oczywiście widać, że te minerały pięknie świecą na różne kolory, ale gdybyśmy się tak pobawili i zostali w tej sali bez ruchu, tak żeby oszukać czujkę, żeby pomyślała, że już nikogo nie ma, ona gasi w pewnym momencie światło, tylko ważne jest to, żeby zgasło z ultrafioletu, bo jak ze zwykłego to tego efektu nie ma, natomiast kiedy ostatnim światłem jest ultrafiolet i on całkowicie gaśnie światło, to widać, że niektóre minerały jeszcze świecą, wykazują luminescencję. Nie będę mówił, które. Niemniej jednak efekt jest dosyć ciekawy, bo w niektórych przypadkach potrafi się utrzymać prawie 10 sekund. W kopalni Wino w Wrocławiu mamy okaz halitu. Pięknie świeci na pomarańczowo i równie dobrze ten można, wprawdzie piękny okaz, ale też można go zmielić na proszek i przyprawić nim zupę, kotlety czy co kto lubi.
To jest taka niewielka salka, gdzie zaprezentowany bursztyn.
Jak mamy bardzo duże opady, jak na przykład powódź, to zdarza się, że woda w rzece jest w stanie pchać wielotonowe kamienie nawet. Raz na jakiś czas takie deszcze mają miejsce, wszystko leci sobie na północ i tu była taka sytuacja, że około 500 000 lat temu mieliśmy zlodowacenie, które skały ze Skandynawii, z Nabałtyku, plus wszystkie te skały, które były w Polsce po drodze, na terenach dzisiejszej Polski po drodze, zostały tutaj podsunięte i razem z tym dostał się tutaj bursztyn, który w niektórych żwirowniach można znaleźć. Jednym z takich przykładów jest na przykład żwirownia w Mokrzeszowie. To akurat rzadko kiedy się zdarza, żeby zobaczyć w jakiejś kolekcji bursztyn z tego miejsca, bo nie jest to tak popularne jak bursztyny z Zatoki Gdańskiej. No są też inne żwirownie, gdzie też te bursztyny można znaleźć. No i też oczywiście to mało kto o tym wie. Nie jest to tak popularne po prostu jak bursztyn z tego takiego super turystycznego miejsca, jakim jest Zatoka Gdańska. Zdarza się, że w różnych miejscach w Polsce, ale generalnie na Dolnym Śląsku to będziemy mieli największe szanse w znalezieniu na przykład agatów pod marketem jakimś. Nie chodzi o nazwę marketu konkretnego, tylko o to, że przy niektórych marketach, ale nie tylko marketach, jest wysypywany żwir z dolnośląskich żwirowni. Zdarza się, że w takim żwirze, pod sklepem nawet, nie trzeba iść w góry, ale można znaleźć jakieś dosyć ciekawe kamienie. Trafiają się chalcedony, agaty. Nawet mogę zdradzić, że pod jednym z takich marketów znanych w Zgorzelcu udało mi się znaleźć kilka agatów i niektóre z nich były bardzo ładne. Mam nadzieję, że udało mi się choć troszeczkę zachęcić Państwa do odwiedzenia naszego muzeum, a jeżeli jeszcze mi się nie udało, to zapraszam, tym bardziej, że mamy tutaj bardzo ładny sklep z minerałami i biżuterią, także jakby Panie miały ochotę na jakąś biżuterię, także pomożemy nawet tutaj dobrać jakiś komplet. Jeżeli ktoś chciałby zakupić surowe okazy mineralogiczne, czy to z Polski, czy z całego świata, to tym bardziej zapraszamy, a mamy też trochę naszych tu lokalnych karkonoskich i myślę, że też warto je chociaż co najmniej zobaczyć.
A zapraszał?
Kamil Milewski, przewodnik w Muzeum Ziemi Juna.